Witam Państwa, Lech Pilarski. Jest zamieszkana przez kosmonautów już 18 lat. Mowa o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest na tyle duża, a jej moduły baterii słonecznych odbijają tyle światła słonecznego, że jest widoczna z Ziemi jako obiekt poruszający się po niebie. Może na niej przebywać do 6 astronautów. W jakim celu ją zbudowano? Do czego służy? O tym porozmawiamy za chwilę z naszym gościem. Zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj astrofizyk z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Marek Nikołajuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zatem, co to jest stacja kosmiczna i dlaczego ją zbudowano? To powrócimy do tego, czy widział Pan tę stację, jak podróżuje po niebie?
Wielokrotnie widziałem. Tutaj z Białegostoku czy z Podlasia. Piękny widok, moim zdaniem. Dlatego, że nie trudno ją znaleźć, nie trudno ją zgubić, łatwo jest ją rozróżnić, bo...
Ja próbowałem, nie udało mi się.
To pewnie jakoś tak przez przypadek.
Pech.
Chociaż powiem, że raz też próbowałem i też mi gdzieś ona uciekła.
W każdym razie jest możliwa do zaobserwowania. Tak. Zatem jak duży to jest obiekt? To jest taka latająca willa?
Można powiedzieć, że dla astronautów tam mieszkających to faktycznie jest latająca willa, bo to jest ponad 800 metrów sześciennych do życia, wypełnionych normalnym powietrzem. Oni tam pracują oczywiście, to najwięcej czasu spędzają, wykonują ćwiczenia, bo muszą wykonywać ćwiczenia, bo to jest bardzo ważne, dlatego że w mikrograwitacji, bo tam panuje mikrograwitacja...
Czyli co, mogą chodzić, czy cały czas jest stan nieważkości i latają?
Niestety jest stan nieważkości, jest stan mikrograwitacji, oni latają i dlatego właśnie te ćwiczenia wykonują. Czy jeżdżą rowerkiem, czy biegają na bieżni, oni się wtedy przypinają pasami, żeby nie odlecieć z tej bieżni. No,
tam wszystko, jeśli cokolwiek się chce zrobić, to trzeba brać pod uwagę, tak, że owego ciążenia nie ma.
Zgadza się, nawet mało tego. Otóż jak wykonują ćwiczenia na tym rowerku, to ten rowerek jest dosyć przymocowany nie mocno do tej stacji kosmicznej, także on powiedzmy lata sobie w powietrzu. A dlaczego? Otóż kiedyś on był mocno przymocowany, ale okazało się, że jak taki człowiek jedzie na takim rowerku, to cała stacja trzęsie się na orbicie.
I może wypaść z tej orbity, trzeba korygować lot?
Pewnie trzeba korygować lot. Wypaść nie wypadnie, ale trzęsie się wszystko. Nie wiem, jak to miałoby wpływ na jakieś próbki, na jakieś doświadczenia. Przyrządy pomiarowe, jakby się to wszystko trzęsło.
To powiedzieliśmy 800 metrów sześciennych, cały ten obiekt ma. To są rury, to jak to można zobrazować?
Jak to wygląda? Tak, to są rury, takie duże rury, przez które można spokojnie przelatywać, takie, jakby to powiedzieć, owale. Tak, właśnie rurę, gdzie zarówno się znajduje aparatura, różnista aparatura, znajduje się też takie kojce do spania, szafki, gdzie mogą przechowywać, nie wiem, żywność, czy jakieś przybory do golenia.
Bo też się golą.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Muszą się golić, muszą myć włosy, muszą ścinać włosy.
Jak to jest trudno, to jeszcze do tego tematu wrócimy. To przypomnijmy, w jakim celu tę stację kosmiczną zbudowano, bo to było duże przedsięwzięcie.
Tak,
kilka lat trwało wynoszenie tych elementów i składanie tego wszystkiego do kupy.
Ona została wyniesiona pierwszy element został wyniesiony w 1998 roku. Do 2000 roku to była bezzałogowa stacja.
I budowano.
Dopiero po 2000 ona była już na tyle zaawansowana, że już można było wysłać kogoś tam, żeby zamieszkał. I ona jest mniej lub bardziej zasiedlona do czasów obecnych i jeszcze pewnie przez kilka lat będzie. W jakim celu? Pierwszy cel to badania medyczne. To jest mikrograwitacja, więc wspaniale zobaczyć, jak to wszystko będzie w mikrograwitacji
działało na organizm człowieka.
na organizm jak
czyli najbardziej. Gdzieś tam zawsze mamy z tyłu głowy, że kiedyś ludzkość będzie musiała w tym kosmosie na duże odległości podróżować i trzeba zebrać wiedzę na temat, jak organizm człowieka zachowuje się w stanie nieważkości.
Zgadza się. I to była bardzo duża kopalnia wiedzy, aczkolwiek ci, którzy sponsorzy, powiedzmy tak, tu prywatni, chociaż nie wiem, czy są prywatni, pewnie tak, ale również kraje, poszczególne rządy. Oni oczekiwali jakichś spektakularnych odkryć. No, żadnych takich spektakularnych odkryć nie było, ale właśnie to jest olbrzymia kopalnia wiedzy, jak organizm ludzki się zachowuje w stanie takiej mikrograwitacji.
Ale nie tylko, bo tam jakieś insekty zwożą, no właśnie, jakieś rośliny, to wszystko jak, tam też
jak,
badają.
Dokładnie,
tak?
Jak wegetacja przebiega. Jak myszki się rozmnażają, muszki, owocówki.
Czyli z jednej strony mamy brak grawitacji, czyli stan nieważkości, z drugiej jednak mamy no to całe promieniowanie kosmiczne, bo tu na Ziemi jest jesteśmy chronieni warstwą atmosfery, a tam już nie za bardzo.
Właśnie to jest duży, duży problem. Tak sądzę, dla nich duży problem, ale jakby ludzkość leciała w niedalekiej przyszłości, jak będą podróżowali na przykład na Marsa, no to faktycznie to będzie dosyć duży problem. Tak jak pan powiedział, my jesteśmy tutaj chronieni. Jesteśmy chronieni przez atmosferę. Ta stacja kosmiczna, ona nie jest tak bardzo wysoko umieszczona.
No to właśnie, na jakiej wysokości to sobie
jest
to lata?
400, 408, 410, 417 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Na tej wysokości tworzą się zorze polarne, więc zarówno oni mogą sobie obserwować te zorze polarne pod nimi, jak i nad nimi. I to jest bardzo miłe, bo my oglądając tutaj...
Z samego widoku warto tam polecieć.
Właśnie, samego widoku. I może właśnie dlatego też było kilku turystów takich kosmicznych.
Bo chcieli zobaczyć owe zorze.
Bo chcieli zobaczyć na przykład owe zorze, jak to wszystko się dzieje.
Czyli z jednej strony badanie ciążenia czy nieważkości na organizm człowieka, rośliny, zwierzęta i tym podobnie. Tak. Co jeszcze tam się bada?
Farmacja. Farmacja, otóż znowu produkcja leków. To jest dosyć duża dziedzina
badawcza.
Właśnie jak te leki po prostu zachowują się, jakie można produkować w stanie nieważkości, bo tutaj tak, właśnie tak jak pan powiedział, my tutaj mamy tą grawitację 1G, a tam w kosmosie prawie 0G. Więc właśnie bardzo duży wpływ ma farmacja, a troszkę mniejszy, ale też znaczący, to są badania, jakby byśmy to powiedzieli, badania fizyczne, badania fizyków. A więc tam jest detektor, który został skonstruowany przez CERN, Europejski Akcelerator, który poszukuje na przykład antymaterii. I co prawda do dzisiaj jeszcze nie znaleziono tej antymaterii, ale może kiedyś znajdą. O, tak czy inaczej,
w każdym razie detektor jest zainstalowany.
Jest detektor.
Jest tam również jakaś luneta, jakiś teleskop, no bo też nie ma tej atmosfery, która powoduje, że mamy pewne ograniczenia, jeśli chodzi o obserwację nieba.
Lunety tam nie, ani teleskopu nie umieszczono. Umieszczono detektor, z którego ja korzystam, detektor promieniowania rentgenowskiego. To są Japończycy na swojej części umieścili, na swojej platformie umieścili właśnie taki detektor rentgenowski. No, obserwuje, prawie że można powiedzieć non-stop obserwuje niebo. Oczywiście kosmos obserwuje. My nie możemy tego tutaj z Ziemi zrobić, bo na szczęście te promieniowanie rentgenowskie jest wykaszane, można tak powiedzieć.
Jakby odpychane, tak? Nie trafia gdzieś, pochłaniane
grzęźnie,
jest.
Po prostu absorpcja jest. I grzęźnie, no te cząstki na pewno chcą wejść, ale całe szczęście dla nas, dla ludzi, dla życia tutaj biologicznego. Te cząstki, fotony gamma grzęzną i
nie docierają do nas.
Nie docierają do nas.
I pan je bada. Pan to obserwuje, pan wykorzystuje ten detektor tam w tej stacji.
Tak, tak, ja wykorzystywałem, w tej chwili to już nie, ale jak był jeden projekt, to tak, wykorzystałem.
To w jaki sposób? To było połączenie z domu, miał pan via internet?
Z instytutu tak, to było wszystko przez internet. Ja akurat w tym projekcie, już tak dygresja, w tym projekcie zarówno dane, które były obserwowane przez satelity NASA, przez satelitę Europejskiej Agencji Kosmicznej i też detektor, który akurat tam sobie obserwował, patrzył.
Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Tak, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Jakiego rodzaju jeszcze badania prowadzi się na ICS, bo to jest takie International Space i tak dalej?
Zgadza się.
Station, o tak dokładnie, znalazłem to określenie.
Tak, station.
Stąd ICS, mówi się na Międzynarodową Stację Kosmiczną po polsku.
Tak, początkowa nazwa, która była proponowana, to żeby to nosiło nazwę Alfa, Stacja Kosmiczna Alfa, ale tutaj Rosjanie się wzburzyli, że Alfa to jakby wskazywało na pierwszą stację kosmiczną, ale przecież to nie była pierwsza stacja kosmiczna, wcześniej był i Salut, i później był Mir, więc wcale to nie była pierwsza stacja kosmiczna. Zaproponowali inną nazwę, ale ta nazwa była podobna trochę do Atlantydy, więc tutaj Amerykanie stwierdzili, że na Atlantyda, prawda, źle się skończyło to wszystko. I zostało właśnie ICS. International Space Station.
Powiedzieliśmy o tym, że kosmonauci, którzy przebywają na tejże stacji, muszą codziennie ćwiczyć. Z jakiego powodu?
Muszą codziennie ćwiczyć. Powody są medyczne. Powody są medyczne, ale również po to, żeby się dobrze czuli.
Żeby była kondycja, tak?
Tak, żeby była kondycja, bo tak jak powiedzieliśmy, tam jest mikrograwitacja. Niektórzy mówią brak grawitacji, ale to jest po prostu mikrograwitacja. W związku z tym pierwszy powód zanik mięśni. Nieużywane mięśnie.
Jak każdy organ. Odpadają,
dokładnie.
Czy znikają.
Znikają, dlatego też kiedyś pewnie widzieliśmy, jak kosmonauci wracają z długich podróży i ich wynoszą z tych kapsuł, w których oni lądują, bo oni po prostu nie mają siły, żeby wstać.
Czyli mają osłabione mięśnie.
Tak, mają osłabione mięśnie. I teraz, jeżeli za długo taki kosmonauta przebywa, tak stwierdzono doświadczalnie, że jeżeli kosmonauta przebywa dłużej niż 2,5 roku, to wtedy ten zanik mięśni i osteoporoza, bo również i z tym jest związana osteoporoza, są prawie że nieodwracalne. Znaczy, zanik mięśni jest odwracalna osteoporoza.
Już nie.
Już nie. Także jest taki limit, żeby oni w tym stanie nieważkości za długo nie byli.
No i kwestia także przepływu krwi.
I kwestia przepływu krwi, bo my sobie nawet tego nie uświadamiamy, że z racji tego, że my tu jesteśmy, na tej Ziemi, to krew również jest przyciągana głęboko w naszych nogach. Ona jest pompowana do góry. Tam jest sprawa łatwiejsza dla serca, ale ta krew odpływa z nóg i na przykład to po prostu w korpusie człowieka do głowy trafia i w związku z tym właśnie duży katar. Duży katar, ból głowy.
Obrzęki?
Obrzęki, jak najbardziej obrzęki. Mikrograwitacja powoduje też, że objętość płuc rośnie, bo nie ma...
No tak, bo tutaj nas cały czas coś naciska,
tak? Coś naciska.
Ogranicza tutaj.
Właśnie, tam ogranicza. W związku z tym...
W kosmosie już nie.
W kosmosie nie.
Czyli nam się rozszerza klatka piersiowa?
Tak, troszeczkę się rozszerza klatka sercowa.
Czyli jak ćwiczymy, to łatwiej mięśnie się rozwijają, jak pan sądzi? Skoro nie ma tego nacisku.
Nie wiem. Przepraszam, nie wiem. Ale z kolei z drugiej strony właśnie wspomniałem o tej osteoporozie. Jest uwalniany wapń z kości i ten wapń podróżuje po naszym organizmie i na przykład może dochodzić do jakiegoś lekkiego zwapnienia wątroby, więc to też jest niebezpieczne dla nich. I stąd też
ćwiczą jeszcze raz ćwiczą.
I ja myślę, że to jest przymus nawet, że oni muszą ćwiczyć. Któryś tam astronauta tak się zaśmiał, że na tej bieżni przebiegł całą Afrykę i pół Azji.
W czasie pobytu w kosmosie.
W czasie jednego okrążenia po prostu. I to oczywiście...
To są te ograniczenia, które są związane z pobytem w stanie nieważkości,
tak.
Które trzeba pokonywać. Dodatkowo, no, prowadzi, już wspomnieliśmy o tym, prowadzi się na tej stacji kosmicznej badania. Mówiliśmy o farmacji, mówiliśmy o biologii, fizjologii roślin, zwierząt i tak dalej. Słyszałem, że także robi się kryształy, próbki różnych substancji po to, żeby przygotować je w super czystej atmosferze, bez różnorodnych dodatków, które na Ziemi występują.
Znaczy, tak, to prawda. Taką super czystą atmosferę można byłoby i tutaj przygotować.
No, ale nakłady coś, za duże i tak dalej, i tak dalej. A tam mamy do dyspozycji.
Tak, tam jest ta super czysta atmosfera, ale tam właśnie mój nacisk, ta mikrograwitacja, czy brak grawitacji, moglibyśmy tak powiedzieć. Jak to wszystko właśnie, te kryształy, jak będą się hodować, jak my będziemy wyciągali te kryształy.
To też jest badane.
To też jest badane.
No bo niektórzy biorą po taki aspekt pod uwagę, żeby kosmos wykorzystać także dla celów gospodarczych, tutaj oczywiście. Dla Ziemi, dla nas ziemian. To jest właśnie produkcja superczystych materiałów, monokryształów chociażby, niezbędnych w technice komputerowej, w smartfonach i tym podobnych urządzeniach, plus do tego, no, może coś bez grawitacji lepiej się rozwija i łatwiej będzie, z mniejszym kosztem, i takie próby tam są na tej stacji też prowadzone.
Oczywiście, jak najbardziej.
Może, żeby jeszcze przybliżyć Państwu, czym jest stacja, pozwoliłem sobie tutaj naszemu gościowi dla przypomnienia wrzucić obrazek, i to rzeczywiście są takie skrzyżowane rury. Najważniejszym i największym elementem w tejże stacji są oczywiście anteny, czyli źródła prądu.
Tak. Znaczy tutaj właśnie te panele słoneczne, one dosyć dużo energii dostarczają. Jeśli dobrze pamiętam, chyba to było jakieś 110-120 kW i jakieś 50 idzie na utrzymanie tych całych procesów stacji po prostu przeżycia. Reszta jest wykorzystywana właśnie do badań. Tak jak pan wspomniał, czy to materiały, czy badania jakieś biofizyczne, czy właśnie jakieś detektory wykorzystywane przez astronomów, czy przez fizyków.
Stąd te duże panele?
Stąd te duże panele i stąd one też działają przecież jak takie lustra w kosmosie. I
odbijają światło.
I odbijają światło, i dlatego ta stacja kosmiczna jest tak bardzo dobrze widoczna.
Kiedy będzie ją można zobaczyć tutaj w Białymstoku, to za chwilę, pod koniec naszego programu, żeby słuchaczy do końca przytrzymać przy głośników, powiemy dokładnie, kiedy będzie można ją zaobserwować. Wróćmy jeszcze do tejże stacji kosmicznej. Ona jest duża. Ona jest duża. I no, nie od dziś się mówi, że tam różnorodna materia w tym kosmosie podróżuje, czasami z dużymi prędkościami, no ale nawet niewielki elemencik, jak trafi w takie ogniwo fotowoltaiczne, to może to załatwić.
Zgadza się. Dokładnie.
Czyli zniszczyć.
To jest duży problem. Ja bym widział dwa problemy. Jeden problem, o których wspominaliśmy, to jest promieniowanie kosmiczne, które trafia przez nich przechodzi, uszkadza DNA. Oczywiście mamy swoje własne procesy.
Mówimy o kosmonautach.
Tak, o kosmonautach. Kosmonauci mają swoje własne procesy w organizmie naprawcze.
To jest owa podróżująca materia.
Drugi właśnie, to jest owa podróżująca materia, mikrometeory, które trafiają. Po prostu to są olbrzymie prędkości, maleńkie ciało, które leci bardzo szybko, może trafić, przelecieć spokojnie przez taką materię, przez panel słoneczny, uszkodzić. Zresztą Japończycy...
Czyli tam nie ma, tak jak to z Gwiezdnych Wojen znamy, albo z różnych różnorodnych filmów fantastycznych nie ma takiej osłony, takiego pola siłowego, które chroniłoby tę stację?
Nie mamy. Może kiedyś, w przyszłości. Nie mamy takiego właśnie, nazwijmy to, pola siłowego, które by chroniło. Oni sami muszą się chronić. Właśnie dlatego też powstają nowe projekty, żeby oczyścić tą orbitę, ponieważ orbita jest coraz bardziej zanieczyszczona i to stanowi zagrożenie.
I te śmieci kosmiczne, jak je usunąć, tak?
Tak, dokładnie.
Żeby nie zagrażało to stacji kosmicznej, ale przypomnijmy, że znacznie więcej satelitów związanych z łącznością wojskowych, niewojskowych, meteorologicznych lata i one też są w podobnym stopniu zagrożone. I
jak najbardziej oraz właśnie satelity to powiedzmy z mojego ogródka, satelita japoński, który miał za zadanie obserwować właśnie w rentgenach, w promieniu rentgenowskim niebo, właśnie został uszkodzony przez taki przelatujący mikrometeoryt i niestety...
I po badaniach
i kilka milionów dobrych poszło w powietrze.
No takie rzeczy też się mogą zdarzać i temu badaniu tego i podobnych efektów, no temu służy celowi również pobyt na tych stacjach, utrzymywanie tej stacji.
Jak najbardziej. Znaczy ja uważam, że pomimo wielkich kosztów, które pochłania ta stacja kosmiczna, żeby ją utrzymać, bo to naprawdę to idzie w miliardy dolarów, w dziesiątki miliardów dolarów, pewnie tak pójdzie do jej zakończenia, to ona jednak daje duży wkład, bo my wiemy, jak to życie właśnie wygląda.
W
stanie nieważkości. Będziemy wiedzieli, wiemy, jak to życie właśnie, może inaczej, duży problem właśnie stanowi podróż na Marsa. I jak to wszystko tak logistycznie zgrać, żeby nie wybuchła jakaś kłótnia pomiędzy członkami załogi.
Czyli przy okazji badamy również psychikę.
Psychika jak najbardziej. I dlatego też internet. Ciągle oni mają dostęp do internetu. Oni
sobie... Ale tylko 8 lat, bo przedtem te 10 lat bez internetu funkcjonowali.
To albo mieli książki na przykład, jakieś gadżety takie, żeby wszystko było tak bardzo rodzinnie. Ułatwiało się im i ułatwia się im, żeby bardzo dobrze i komfortowo się czuli w tychże warunkach.
Ale stacja kosmiczna funkcjonować w nieskończoność nie będzie. Już było takie małe zagrożenie, bo nie wszyscy chcieli finansować jej funkcjonowanie. To się na szczęście zmieniło, ale to jest 2 do 10 lat jeszcze funkcjonowania tej stacji. I się skończy na tym, jak pan sądzi?
Ja niestety nie wiem, czy się skończy. Ja mam nadzieję, że nie, że może będzie historia tak jak z satelitą, z teleskopem kosmicznym Hubble'a, który miał być już zamknięty, niefinansowany, ale jednak jakoś pod naciskiem różnych ludzi, gremium,
naukowców,
Senat USA stwierdził, że dobrze, to my finansujemy dalej. I teleskop kosmiczny Hubble miał najpierw 5 lat, 10 lat latać, a już bardzo, bardzo długo lata.
I mamy nadzieję, że będzie podobnie ze stacją.
Ja mam taką nadzieję, że będzie podobnie ze stacją, chyba że coś wybuchnie, jakiś konflikt. Nie wiem, to nie wiem, ludzie się pokłócą, aczkolwiek oni stwierdzają, że latając tam, przyglądając się z Ziemi, bo mają właśnie taką obserwatorium, oczywiście nie astronomiczne, ale oni mogą sobie spędzić kilkanaście minut obserwując Ziemię, ci astronauci, właśnie stwierdzają, że bardzo ich to zbliża. Bardzo ich to zbliża do Ziemi.
I takie te obserwacje Ziemi również z satelitów są dokonywane, ze stacji kosmicznej również i no, z tego powodu warto jeszcze ten obiekt utrzymywać. Może jeszcze w tej części naszej dzisiejszej rozmowy przypomnimy, że na stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej są postawione, można by tak powiedzieć, zbudowane anteny polskiej konstrukcji i produkcji. Taką informację znalazłem.
Zgadza się. Te anteny są również postawione. One są bardzo ważne po to, żeby utrzymać jakiś kontakt. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby utrzymać kontakt z Houston, nie tylko łączność też z Houston, łączność. Te anteny są wykorzystywane również w tak amatorsko, można powiedzieć. To znaczy ludzie tutaj, krótkofalowcy, mogą się połączyć ze stacją kosmiczną jak najbardziej, więc te anteny również do tego są wykorzystane.
Bo tam jest i nadajnik, i odbiornik, tak, krótkofalarski, także się można się porozumiewać ze stacją międzynarodową.
Jak najbardziej. Jest kilka kamerek internetowych, także można cały czas podglądać kosmos.
I życie na stacji.
I życie na stacji. Życie na stacji pewnie tam w środku, bardzo rzadko oni sobie tam pozwalają zaburzyć prywatność. Ale kamera na zewnątrz, dwie kamerki co najmniej na zewnątrz są, także można sobie ściągnąć pewną aplikację, odpowiednią aplikację na telefon i sobie pooglądać.
Co tam w kosmosie się dzieje? No i teraz powiedzmy, kiedy będzie można zaobserwować stację, międzynarodową stację kosmiczną w... Panie profesorze.
Stacja kosmiczna, międzynarodowa stacja kosmiczna porusza się dosyć szybko. Wykonuje jeden obrót na 92 minuty, więc bardzo szybko.
Z tym, czyli okrąża Ziemię w ciągu 92 minut. Także półtorej godziny.
Dokładnie. I raz jeszcze, z tym, że ta orbita, jak to mówimy, precesuje, czyli zmienia swoją powierzchnię, swoją orientację. W związku z tym nie zawsze widać tutaj nad Polską, trzeba tak jakieś, powiedzmy, 3 miesiące, 2 miesiące poczekać, aż ona znowu będzie bardzo dobrze widoczna.
Czyli to jest kwestia horyzontu, naszej kulistości. Tak, tak. Jak jest poniżej horyzontu, to chociażby nie wiem, co nie zobaczymy.
Zgadza się, zresztą tak samo pora dnia i nocy, bo jeżeli ona wejdzie w cień i w ogóle przestanie odbijać światło do nas, więc też jej nie zobaczymy. Ale kiedy będzie takie najlepsza widoczność? To jest 29 listopada. Nie wiem, co to jest za dzień, 29, ale
29 listopada to jest czwartek.
Czwartek, okej, okay, dobrze.
Czyli w przyszłym tygodniu, tak, w czwartek.
W przyszłym tygodniu w czwartek. O godzinie 17:26 ona się pojawi. O 17:29 się już zginie, więc tylko 3 minuty. Ale będzie jasna, będzie naprawdę, no, tak jak może trochę ciemniejsze niż Księżyc, ale naprawdę o wiele jaśniejsze niż wszystkie gwiazdy i samoloty latające i satelity.
No i teraz powiedzmy, jak ją zaobserwować? Skąd nadleci, tak, i gdzie zniknie?
Więc tutaj akurat tego dnia będzie bardzo fajnie, bo to będzie ona 41 stopni nad horyzontem, więc od razu
będzie jakby zobaczymy. Wysoko na niebie zawieszona.
Na niebie. I ona nadlatuje gdzieś tam z zachodu, północny zachód,
czy zachód, południowy zachód.
Południowy zachód, to różnie, naprawdę różnie, w zależności jak przyleci. Góruje, czyli jest tak, no, właśnie na tej wysokości 41 stopni, gdzieś na południu.
Czyli maksimum. Południu,
tak, maksimum jest na południu.
Czyli bierzemy sobie kompasik, orientujemy się w stronach geograficznych, tak, wzrok kierujemy na zachód, południe, najpierw na zachód, razu, żeby ją, tak, złowić, a potem na, tak, południe, żeby mieć to maksimum.
Ale już jak ją złowimy na zachodzie, a naprawdę ona się rzuci w oczy. Będzie bardzo szybko się porusza i będzie bardzo jasna. Na południu zachwycamy się nadal i później sobie odleci.
I mamy na to tylko 3 minuty.
I niestety mamy 3 minuty. Następne, też dobrze widoczne, będzie 1 grudnia.
To będzie piątek.
To będzie piątek. O 17:18 do 17:22, czyli 4 minuty.
I 50... Kolega mi podpowiada, że to sobota będzie.
Sobota, tak.
No tak, ten 1 grudnia to w sobotę.
Może i dobrze, że sobota.
Będziemy mieli więcej czasu.
I ona
chociaż
będzie
tylko 4
wyżej.
Minuty.
Tylko tak, 4, i ona będzie wyżej, bo 57 stopni nad horyzontem, więc to już naprawdę bardzo ładnie będzie. To
nie będzie ani blisko tutaj tego horyzontu, tak, będzie bardzo wysoko zawieszona.
Problemem jest, jeżeli ona właśnie tak gdzieś pod horyzontem, jakieś 10, 15 stopni nad horyzontem, to wtedy ciężko ją zobaczyć.
A tutaj właśnie, będzie fajne maksimum.
A tutaj będzie fajne maksimum, tylko żeby pogoda była, żeby to nie było pochmurnie.
To co, modlimy się o pogodę, żeby było bezchmurnie, tak. Wtedy będziemy mogli bez problemu stację kosmiczną gołym okiem zobaczyć.
Jak
czy jak ktoś weźmie lornetkę, to zobaczy jakieś szczegóły tej stacji?
Nawet lornetką niestety nie zobaczymy, ale takie pocieszenie, jeżeli zrobimy teleobiektywem, no, nawet troszkę mniejszym takim teleobiektywem, nie takim super profesjonalnym, zdjęcie i później powiększymy to zdjęcie, to zobaczymy właśnie taki zarys H, lecący zarys H i właśnie to jest...
Czyli
zarys...
takie dwie długie belki z małą poprzeczką.
Tak, tak.
I może, to może, będzie wiadomo, tak, że ta stacja kosmiczna, a nie żaden obiekt astronomiczny.
Zgadza się, dokładnie.
Czyli oglądamy 29 listopada pomiędzy 17.26 a 17.29 i 1 grudnia pomiędzy 17.18 i 17.22. Wtedy będzie można bez problemu zobaczyć, dostrzec, oczywiście jeśli nie będzie chmur, Międzynarodową Stację Kosmiczną.
Dodam tylko tak, że
tutaj z Białegostoku.
Tutaj z Białegostoku, ale ona będzie widoczna
i w innych miejscach.
W innych miejscach, oczywiście. Ja tylko dodam, że jeżeli my przegapimy, to pewnie za jakiś czas, na pewno na 100%, znowu się to sam powtórzy, może nie o 17, 18, w sierpniu było 21. Ja, wtedy to trwało nie 4, ale 6, 7 minut.
No właśnie. Odsyłamy, jak ktoś chce więcej wiedzieć na temat Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, do internetu, na odpowiednią stronę. Są specjalne programy, które pokazują aktualne położenie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tam będzie można sobie ewentualne seanse astronomiczne wyznaczyć. Dziękuję pięknie.
Dziękuję ślicznie.
Dzisiaj rozmawialiśmy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a naszym gościem był astrofizyk z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Marek Nikolaj. Łajuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję raz jeszcze.
Przyjemnych obserwacji.
Dziękuję.
To przyszły tydzień już. Lech Pilarski, do usłyszenia.